Drodzy święci, przechodzimy do podsumowania tego szkolenia, do poselstwa 12. Wielu z was ogląda to szkolenie na wideo. Jeśli chodzi o mnie, znam te 12 poselstw, bo Ron i ja zapoznawaliśmy się z pracą każdego nawzajem. Są one cudowne. Myślę, że modlitwy świętych i kościołów były bardzo skuteczne. Tytuł 12 poselstwa brzmi Duchowe zasady, lekcje życia i święte ostrzeżenie dotyczące radowania się dobrą ziemią, jakie widzimy w pięciu głównych postaci w pierwszej i drugiej księdze Samuela. Omawiając te pięć głównych postaci, możemy zobaczyć, że naprawdę obejmują one pierwszą i drugą księgę Samuela we wspaniały sposób. Jeszcze krótkie wprowadzenie, zanim przejdziemy do planu. Obie te księgi są księgami historii. Objawiają one szczególny, całościowy sposób dla nas, byśmy radowali się Chrystusem dla realizacji Bożej wiecznej ekonomii. To krótkie zdanie jest pełne znaczenia. Przejdę teraz do planu. Mówię o tym, bo chcę nam przypomnieć, że patrzymy na pierwszą i drugą księgę Samuela przez okulary Bożej wiecznej ekonomii, na której zawsze mamy się skupiać. Przejdźmy do pierwszego punktu, w którym Heli jest pierwszą główną postacią. Za kapłana Helego stare Aaronowe kapłaństwo utraciło świeżość i osłabło. I Bóg zapragnął mieć nowy początek, żeby zrealizować swoją ekonomię. Święci, myślałem o tym, że nie chcemy nigdy stać się zestarzałymi. To jest straszna sytuacja. Sprawdzałem słowo zestarzałe w słowniku. Oznacza ono utratę świeżości i wigoru. Pewnego razu na spotkaniu prorokowania brat Lee starał się budować takie spotkania w kościele w Anaheim. Powiedział: Ed, jestem trochę zaniepokojony, bo spotkanie prorokowania stało się trochę formalne. Zapytałem, co możemy zrobić, bracie Lee? Co powinniśmy zrobić? Powiedział, jeśli coś jest pozbawione ćwiczenia ducha, jest to formą. To było bardzo pomocne, bardzo proste jednocześnie wyjaśnienie. Gdy ćwiczymy ducha, jesteśmy pełni boskiego, mistycznego wigoru. Dalej w Mateusza 19 jest mowa o nowym winie. Chrystus jest rzeczywistością i jest nowym winem. To słowo nowy, nowe wino, to nowy w czasie, niedawny, co do czasu, bieżący, nowo nabyty. Widzimy w przypisie, że nowe wino to Chrystus jako nowe życie, pełen wigoru, pełen energii, powoduje u ludzi podekscytowanie, to jest właściwy rodzaj podekscytowania oczywiście, ta autentyczna ekscytacja, którą jest sam Pan. Gdy zostaliśmy odrodzeni, zgodnie z Księgą Ezechiela 36:26, Pan dał nam nowe serce i nowego ducha. Nowego ducha, by kontaktować się z Nim, nowe serce, by kochać Go. Oraz nakazuje nam w Rzymian 6:4 i wyjście do Rzymian 7:6, byśmy chodzili w nowości życia, byśmy żyli, poruszali się, zachowywali istotę nowości życia i służyli w nowości ducha. Na koniec jesteśmy w procesie stawania się nową Jerozolimą. Tak nowymi jak nowa Jerozolima. Oprócz Boga nie ma żadnej nowości. Bóg jest nowy. Im więcej zyskujemy Boga, tym nowsi się stajemy. A od strony praktycznej, wszystko, co wychodzi z naszego ducha, jest nowe. Dlatego musimy ćwiczyć naszego ducha. Chciałbym wspomnieć parę innych spraw. Mówiłem o utracie świeżości. Myślę, że to wspominałem na poprzednim poselstwie, które wygłaszałem. Czy pamiętacie słowa Piotra w Dziejach 3, wersety 19-20? Zwraca się do ludzi takimi słowami: nawróćcie się więc i zawróćcie, aby zmazane zostały wasze grzechy, tak by pory orzeźwienia przyszły od obecności Pana. Gdy mamy obecność Pana, jesteśmy odświeżeni. Mówiąc, ściślej mówiąc, jest tu mowa o tysiącletnim królestwie, jednak to powinno być naszym doświadczeniem. Gdy jesteśmy w Pańskiej obecności, jesteśmy odświeżani. Jego obecność jest dla nas odświeżeniem. Słowo odświeżenie oznacza chłodzenie, tak jak w klimatyzacji. To boska i mistyczna klimatyzacja. Mówię o tym, ponieważ w studium życia Księgi Izajasza jest mowa, że Chrystus jest jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej, to jest na pustyni. Ten cień, brat Lee powiedział, że jest jak klimatyzacja. Więc Chrystus jest prawdziwym klimatyzatorem. Odświeżenie znaczy chłodzenie, ożywianie, przynoszenie ulgi. To sprawia prawdziwą radość i odpoczynek. Być może to pamiętacie, chciałem powiedzieć jeszcze o jednej sprawie związanej z tym, aby nie być zestarzałym, lecz świeżym. Gdy dzieci Izraela świętowały Paschę, zmienił się ich kalendarz. To było w siódmym miesiącu, jednak kalendarz zmienił się i stał się on pierwszym miesiącem o nazwie Abib, co oznacza kiełkowanie lub pączkowanie, coś świeżego, kiełkuje w was, pączkuje w was. I to mnie zadziwia, święci, gdy mieli udział w Pasrze, właściwie my wszyscy mieliśmy w niej udział i naprawdę radowaliśmy się Chrystusem jako naszą Paschą. Gdy mieliśmy ten udział po raz pierwszy, zmienił się nasz kalendarz. Teraz mamy nowy kalendarz, zgodny z Duchem. Nasze urodziny przypadają w Abib, prawda? W tym miesiącu właśnie. Coś zaczęło w nas kiełkować, pączkować, to sam Chrystus. Musimy obierać Chrystusa jako nasz Abib każdego poranka, byśmy mieli nowy początek każdego dnia. Obierali Pana za swój początek. Nie chcemy być zestarzali, nie chcemy więdnąć. Jest to straszny stan. Bóg pragnie mieć nowy początek dla realizacji Jego ekonomii. Jestem tak wdzięczny, że każdego dnia możemy obierać Chrystusa za nasz nowy początek. Howard Higashi wielokrotnie opowiadał mi historię o bratu Samuelu Chang w sali spotkań w Elden Hall. Pewnego razu ktoś podszedł do brata Samuela. Brat Lee też bardzo go cenił. Przyszedł do brata Samuela i powiedział: bracie Samuel, miałem dziś bardzo trudny dzień. Samuel odpowiedział: po prostu idź spać, odpocznij, wstań jutro i miej nowy początek. Pomyślałem, że to dobra społeczność. Możemy mieć 365 nowych początków każdego roku. To cudowne. Możemy mieć nowy początek w tej chwili. Zapomnijcie o tym, co za wami i pójdźcie naprzód do tego, co przed wami. Do nowego, świeżego Chrystusa, który jest teraz. Przejdźmy do punktu A. Musimy odrzucać wszystko, co wiąże się z utratą świeżości, starością, letniością i dumą. Jeśli spojrzymy do książki Jak być współpracownikiem i starszym po angielsku, poprawcie mnie, jeśli nie mam racji, tam jest więcej niż 15 punktów odnośnie dumy, prawda? To bardzo pomocne, aby modlić się tym do Pana, by wybawił nas od dumy. Musimy więc być wybawieni od starości, letniości, dumy i zachowywać siebie opróżnionymi z innych rzeczy, otwartym, świeżym, nowym i młodym u Pana. Dobrze jest przynieść to z powrotem do Pana w modlitwie: Panie, zachowuj mnie pustym, opróżnionym, żywym, młodym przed Tobą. Ten cytat pochodzi z rozdziału Młody człowiek w Bożym planie. Z kolei to jest w większej serii Zebrane dzieła, jednak mamy małą książkę pod tym tytułem, 4 rozdziały. Przesyłałem ją do brata Lee, gdy był w Taipei. Bratu Lee bardzo się podobała ta książka. Poprosił wszystkich szkolonych, żeby zatrzymali się i poprosił wszystkich szkolonych, aby z nią się zapoznali. Jest to bardzo dobra książka. Przejdę dalej. Od średnika czytam. Musimy być jedno z Jego pragnieniem wobec nas, abyśmy byli jedno z Chrystusem, byli Nim napełnieni i zajęci przez Niego, żeby Go żyć ze względu na organiczne budowanie ciała Chrystusa. Księdze Objawienia 3:15-22 Pan mówi do kościoła w Laodycei. Te 7 kościołów w Azji, które wówczas faktycznie istniały, jednak wiemy, że symbolizują one też okresy w historii Kościoła. Zgodnie z tą historią mamy Kościół w Filadelfii, a potem Kościół w Laodycei. Właściwie, niezależnie od historii, widzimy, co może stać się z Filadelfią. Jedyna rzecz, jaka może się stać, to może ona ulec degradacji, a wtedy taka podupadła Filadelfia staje się Laodyceą. Zawsze więc musimy pozostawać czujni. Myślę więc, że zawsze musimy mieć przed oczyma list o Laodycei. Pamiętacie, Pan powiedział, że są letni i ponieważ są letni, ma zamiar wypluć ich ze swoich ust. Potem powiedział: radzę wam, byście kupili u mnie, zapłaćcie cenę, by kupić to. Nie wymienię teraz wszystkiego, co mają kupić, lecz mają kupić przetworzonego trójjedynego Boga, gdyż złoto symbolizuje Boga Ojca, Jego boską naturę. Potem mamy białe szaty, symbolizują Boga Syna, Chrystusa, jako naszą subiektywną sprawiedliwość, którą wyrażamy. Dalej mamy balsam do oczu, aby je namaścić, byśmy widzieli. To namaszczający duch namaszcza oczy naszego serca, byśmy widzieli coś nowego z Chrystusa, jako centrum i pełnego zakresu Bożej ekonomii dzień po dniu. Myślę, że to jest cudowne. Musimy zapłacić cenę, by zyskać trójjednego Boga każdego dnia. Święci, gdy Pan zwraca się do Laodycei, mówi on: bądź więc gorliwy i nawróć się. Greckie słowo gorliwy w przypisie czytamy, oznacza dosłownie wrzący. Bądźcie wrzący i nawróćcie się. Podoba mi się to, ponieważ temperaturą życia chrześcijańskiego powinien być wrzątek. To nie powinno być 98 stopni, lecz wrzątek. Powinniśmy być wrzącymi braćmi i siostrami. Bardzo lubię Ewangelię Łukasza 18:17. Pan mówi tam: kto by nie przyjął Królestwa Boga jak dziecko, ten w żadnym razie nie wejdzie do Niego. Święci, małe dziecko zawsze jest zdolne przyjąć nową myśl. Małe dziecko nie jest przepełnione starymi koncepcjami i opiniami, lecz zawsze może przyjąć nową myśl. Wiele razy już o tym wspominałem, gdy byłem na spacerze z moim synem. Zapytał mnie: tato, jak daleko jest ta gwiazda? Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Myślę, że jedyną rzecz, jaką słusznie mu odpowiedziałem, to, że prędkość światła wynosi 300 tysięcy kilometrów na sekundę, prawda? I to znaczy, że patrzymy na gwiazdę, której już teraz nie ma. potknąłem się trochę w tej odpowiedzi. Myślę, że mogłem powiedzieć, to tajemnica, tylko Bóg wie. To jest moje wyjście awaryjne. Bo jest to rzeczywiście tajemnica. Filipian 3:7-14 pokazuje, że Paweł był antytezą wspierającego się chrześcijanina. Wiele lat po jego nawróceniu chciał poznawać Chrystusa bardziej, chciał go zyskiwać. Święci, podoba mi się fraza poznać go. Gdy brat Lee wygłaszał to poselstwo, jakby współpracownikiem i starszym, zostały one wygłoszone w języku chińskim, ponieważ bracia na Tajwanie mieli ogromne pragnienie, żeby brat Lee podzielił się tymi sprawami z nimi. Podzielił się tym tutaj, w języku chińskim, ale bracia angielskojęzyczni też przyłączyli się ze słuchawkami, by słuchać tłumaczenia. Był pod ogromnym wrażeniem tych trzech słów, po polsku dwóch, poznać go. Zgodnie z książką, jakby współpracownikiem i starszym, poznać Chrystusa znaczy poznać na trzech etapach Jego pełnej posługi. Na etapie wcielenia, poznać Chrystusa na etapie włączenia i poznać Go na etapie wzmocnienia. To obejmuje cały zakres Bożej nowotestamentowej ekonomii, która jest Bożą wieczną ekonomią. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre osoby oglądające to nagranie wideo mogą nie wiedzieć, dlaczego używamy słowa włączenie. Używamy słowa etap włączenia, ponieważ w zmartwychwstaniu Pan stał się wszystko zawierającym, czyli włączającym, życiodajnym duchem. Dlatego używamy słowa włączenie. On jest wszystko włączającym, zawierającym, życiodajnym duchem. Każdego dnia, święci, potrzebujemy nowej perspektywy tego, kim jest Chrystus w Jego pełnej posłudze. Mamy takie zajęcia na szkolenia, pełna posługa Chrystusa. Zanim brat Lee odszedł do Pana, wprowadził ten przedmiot. Wcześniej mieliśmy przedmiot wszystko zawierający Chrystus, jednak brat Lee dokonał odkrycia. Zawsze miał nowe objawienia i zobaczył sprawę wcielenia, włączenia i wzmocnienia. Pamiętam, jak redagowałem te rzeczy. Byłem pod wielkim wrażeniem, jak on zobaczył ten wielki diament Bożej ekonomii. Przyglądał się każdej jego płaszczyźnie. Zobaczył wcielenie, włączenie, wzmocnienie jako treść Bożej odwiecznej ekonomii. Powiedział, musimy poznawać Chrystusa w tych trzech aspektach oraz wykonywać dzieło w tych trzech aspektach. Jeśli trudzimy się na etapie wcielenia, etap wcielenia wytwarza odkupionych ludzi. Jeśli trudzimy się na etapie włączenia, wytwarzane są kościoły. Jeśli trudzimy się na etapie wzmocnienia, wytwarzani są zwycięzcy. Musimy więc wykonywać dzieło na tych trzech etapach. Jeśli wykonujesz dzieło na etapie wzmocnienia, z pewnością wykonujesz też dzieło na etapie wcielenia, by wytworzyć odkupionych ludzi, i włączenia, by wytworzone były kościoły. I znów zapamiętajcie, że wszystko jest w dziełach zebranych. Jeśli chodzi o mnie, to mogę powiedzieć, że wszystko to jest w tych książkach. Tam mam swoje notatki. Na etapie wzmocnienia, jeśli wykonujemy takie dzieło i znajdujemy się na tym etapie, my będziemy zwycięzcami i będziemy wytwarzali kolejnych zwycięzców. Jak już mówiliśmy o posłudze Anny, jej posługą było wytworzenie zwycięzcy, który zaprowadził króla i królestwo. Dlatego jesteśmy na ziemi. Chcemy poznawać Chrystusa w taki sposób. Mam tu dodatkowe wersety. Liście do Galacjan Paweł w 1 rozdziale powiedział, upodobało się Bogu objawić swego Syna we mnie. Dalej w Galacjan 2:20 powiedział, Chrystus żyje we mnie. Galacjan 4:19 mówi: moje dzieci, Galacjanie, które ponownie w mękach rodzę, aż Chrystus będzie w was ukształtowany. Mamy tu trzy aspekty poznawania Chrystusa. Chrystus zostaje w nas objawiony na etapie początkowym, jednak potrzeba, by objawiał się w nas każdego dnia. Potrzebujemy, aby Bóg objawiał swego Syna w nas każdego dnia. Czytamy o tym w Studium Życia Księgi Listu do Galacjan. Bradley przedstawia bardzo praktyczną społeczność, jak w doświadczeniu możemy przyjmować objawienie Bożego Syna w nas codziennie. Efezjan 4:16 mówi o organicznym budowaniu ciała Chrystusa. Czytając ten werset, widzimy, że jako samo zdanie jest złożone, ale jeśli wiecie, co znaczy ten rzeczownik podmiot oraz jakie jest orzeczenie tego, do tego podmiotu, wtedy będzie to dla was całkiem jasne, z którego całe ciało, to jest ten rzeczownik. A czasownik? Przejdźmy do ostatniej części wersetu. Całe ciało sprawia wzrost ciała ku budowaniu samego siebie w miłości. Aby więc ciało rosło, co odnosi się do budowania ciała, do tego potrzebne jest całe ciało. Pan odzyskuje funkcję nas wszystkich. W wersecie tym jest mowa o stawach obfitego zaopatrzenia. Jest też mowa o działaniu w swojej mierze każdej jednej części. Gdy funkcjonujemy, gdy wszystkie członki ciała Chrystusa funkcjonują, to powoduje wzrost ciała. A wzrost ciała to właściwie budowanie ciała w miłości. W liście do Efezjan te słowa w miłości są używane wielokrotnie. To znaczy, że ciało jest budowane w duchu, atmosferze i stanie miłości. To znaczy, że potrzebujemy miłości do Pana. Nasza miłość do Pana zawsze musi być świeża i nowa. I powinniśmy też kochać siebie nawzajem. To jest Filadelfia, prawda? Gdy jesteśmy w miłości, to buduje ciało Chrystusa. Przejdźmy do B. Za dni Helego Słowo Boże było rzadkością. Boże przemawianie uległo niemal całkowitemu utraceniu. Święci, dzięki Pańskiemu miłosierdziu Słowo nie jest rzadkością w jego odzyskiwaniu. I powiedziałbym, po pierwsze, to Boże miłosierdzie wyłącznie. Po drugie, dzięki miłosierdziu stoimy na gruncie Kościoła. Brat Lee mówił, że jeśli nie będziemy na właściwym gruncie, nie będziemy mieli właściwej pozycji, by przyjmować Boże przemawianie, ponieważ objąć grunt Kościoła to stać w rzeczywistości jedności ciała Chrystusa. I na tym gruncie prawdziwej jedności możemy przyjmować świeże przemawianie Pana. Przejdę dalej. To bardzo sytuacja pełna degradacji, gdy Słowo Boże było rzadkością, gdy utracono prawie pańskie przemawianie. W kapłaństwie pierwsze, co kapłan powinien czynić, to przemawiać dla Boga. To jest werset Księga Wyjścia 28:30. Przeczytajcie wspaniały przypis o tym, jak Pan przemawiał do kapłanów poprzez napierśnik z Urim i Tumim. To bardzo tajemnicze. Urim oznacza światło lub oświetlacze, które wkłada się do napierśnika. Urim znaczy wydoskonalać lub uzupełniać. To odnosi się do 22 liter w alfabecie hebrajskim. Imiona 12 plemion znajdują się na drogocennych kamieniach na napierśniku. Jeśli spojrzymy na alfabet, litery hebrajskie, na tych 12 kamieniach jest tam użytych 18 liter z tego alfabetu. Trzeba więc uzupełnić 4 litery i tymi 4 literami jest właśnie Tumim, który uzupełnia alfabet na napierśniku. Możecie o tym przeczytać Studium Życia, Księgi Wyjścia. To naprawdę niesamowite. Myślę, że zgodnie z naszą koncepcją możemy pomyśleć, że zapalają się kamienie i możemy odczytać wiadomość z najpierśnika. Ale jeśli przeczytacie Studium Życia, zobaczycie, że pewne kamienie są podświetlane, natomiast wiadomość pochodzi od kamieni, które pozostają ciemne. Gdy to rozważycie, potwierdza to nasze doświadczenia. Rozważcie, gdy Paweł pisze list do kościoła w Koryncie, pewne kamienie przyciemniają się. Jest taki problem, jest inny problem. Mógł więc odczytać napierśnik w taki sposób. Podzielę się z kościołem w Koryncie 20 świeżymi aspektami Chrystusa, aby wszystkie problemy zostały rozwiązane poprzez radowanie się Chrystusem. Czytam dalej. Kapłan musi być osobą, kto ma zażyłą więź z Bogiem, jest jedno z Nim, zna serce Boga i wypowiada jedyną zdrową naukę o wiecznej Bożej ekonomii. I znów, święci, słyszę słowa brata Lee, wypowiadane wielokrotnie przez ostatnie 3,5 roku jego posługi. Módlcie się takimi krótkimi modlitwami. Módlcie się krótkimi modlitwami. Przez ostatnie 4 lata wielokrotnie o tym mówił. Możemy powiedzieć, Panie, chcę być osobą, która ma bliską relację z Tobą, która zna Twoje serce. Chcę wypowiadać tylko zdrowe nauczanie Bożej wiecznej ekonomii. Gdy Bóg słyszy taką modlitwę, jest bardzo szczęśliwy. Jak wielu chrześcijan na świecie modli się tak. Wszystkie te rzeczy, o których mówiłem, zawierają się w naszej woli, gdyż Biblia jest naszą wolą, naszym testamentem. Wszystko w Biblii zostało przekazane nam w spadku. Jak możemy to spieniężyć? Prawda? Jak możemy to spieniężyć? Wszystkie zapisy Nowego Testamentu Bożej Nowoczesnej Ekonomii są w tej księdze, w Nowym Testamencie. Są też typy tej rzeczywistości w Starym Testamencie. Jeśli tak na to popatrzymy, cała Biblia jest pełna zapisów spadkowych dla nas. Jak możemy je przyjmować? Jeśli masz bilion dolarów na koncie, ale postępujesz, wyglądasz jak biedna osoba, to oznacza, że ktoś musi przywrócić ci zmysły. Bracie Ed, masz bilion dolarów. Czemu nie wypiszesz jakichś czeków na kościoła czy na dzieło? My mamy te bogactwa, prawda? To są bogactwa Chrystusa i Chrystusa jako tajemnicę Boga, Kościół jako tajemnicę Chrystusa. Wszystkie te bogactwa. I jak wypisujemy te czeki? Modlimy się tymi sprawami z powrotem do Boga. Gdy modlimy się tymi zapisami do Pana, Duch rzeczywistości prowadzi nas. Całą rzeczywistość wprowadza nas. Nasze zapisy spadkowe. To cudowne. Studium Życia Księgi Izajasza, nie pamiętam numeru poselstwa, brat Lee powiedział, nasz duch jest kontem bankowym zawierającym wszystkie zapisy spadkowe Bożej wiecznej ekonomii. Możemy przyswoić te zapisy poprzez modlenie się nimi z powrotem do Pana. To wielka rzecz, to wielki sekret, że Bóg cieszę się, że brat Lee został posłany tu przez Pana. Nie wiedzielibyśmy, jak modlitewnie czytać Słowo, jak wzywać imienia Pana. Gdy razem, prawda, modlitewnie czytamy i powinniśmy to robić i powtarzamy zwykle po sobie i potrzebujemy to robić. Potrzebujemy też prywatnego czasu z Panem, aby ten czas był osobisty, czuły, prywatny i duchowy. Podkreślę słowo prywatny. Prywatny czas z Panem, gdy mamy osobiste modlitewne czytanie przed Panem, gdzie bierzemy słowa z tej wspaniałej księgi i czynimy je częścią naszego języka. Odnosimy je do naszej osoby. Wiecie, o co mi chodzi. Spójrzmy na werset 2 Koryntian 2:10. Paweł powiedział, wybaczyłem tej osobie, temu bratu w osobie Chrystusa. Gdy czytamy przypis, osoba to obszar wokół oczu, spojrzenie jako odzwierciedlenie wewnętrznych myśli i uczuć. Wtedy modlimy się tym do Pana. Panie, chcę robić wszystko w spojrzeniu Twoich oczu, w osobie Chrystusa. Pan mówi amen na to. Mówi, chociaż nie mówi tego na głos, wiem, co mówi. Niech się tak stanie. Amen. Tak przyswajamy ten spadek. Na podstawie tych wszystkich wersetów możecie zobaczyć, że Paweł mówi o Bożej ekonomii. Pierwszy mi się Tymoteusza 1:3-4. I w pierwszym Tymoteusza 6:3 mówi o nauce, która jest zgodna z pobożnością. I w pierwszym Tymoteusza 1:3-4 jest Boża wieczna ekonomia. Punkt C podaje jedną pozytywną rzecz o Helim. Polecił Samuelowi zrobić coś, co miało rządzić życiem i służbą Samuela do końca jego dni. To naprawdę cudowne. Jednak sporo czasu zajęło Helemu, by zdać sobie sprawę, że Bóg przemawia do Samuela. Jak wiemy, Pan wołał Samuela. Powiedział, Samuelu, Samuelu. Samuel zbudził się i myślał, że to Heli. Więc poszedł do niego, a zbudził Helego. Powiedział, coś w rodzaju, czego chciałeś? Heli powiedział, nic nie chciałem, wracaj spać. Potem znów pojawił się głos, Samuelu, Samuelu. Trzy razy to się stało. Za trzecim razem poszedł do Helego. Heli w końcu zrozumiał, że to Bóg przemawia do tego chłopca. Powiedział, następnym razem, gdy Pan do ciebie przemówi, usłyszysz ten głos, powiedz tak. Mów o Jahwe, bo Twój sługa słucha. To powinno być naszą postawą na każdym spotkaniu Kościoła, spotkaniu posługi, grupowym spotkaniu, domowym spotkaniu, każdym osobistym czasie, jaki mamy z Panem. Mów o Panie, Twój sługa słucha. Pamiętacie Maria, gdy Gabriel ją odwiedził, powiedział, że urodzi dziecko. Podobało mi się bardzo, co powiedziała Maria pod koniec rozmowy z tym posłańcem anielskim. Powiedziała, niech mi się stanie według Twego słowa. Bardzo mi się to podoba. Musimy modlić się w taki sposób. Mów więc Jahwe, bo Twój sługa słucha. To zrobił Samuel. Powiedział, mów o Jahwe, bo Twój sługa słucha. Pan przemówił wtedy do Samuela. Powiedział mu o bardzo poważnych sprawach związanych z Helim, domem Helego, o jego dwóch synach, o Bożym sądzie nad domem Elego, jego synów. Gdy nastał poranek, myślę, że Samuel otworzył drzwi świątyni, przybytku, to był przejściowy okres. Heli powiedział Samuelowi, chcę, żebyś powtórzył mi wszystko, co Pan powiedział, nie wstrzymuj niczego. Da się wyczuć, że był bardzo stanowczy Samuel, więc nie miał wyjścia i przekazał wszystko Helemu. Nie były to dobre wieści. Heli odpowiedział, dobrze, on jest Panem. On może zrobić, co chce. Nie wiem, jak wy, czy jesteście tacy jak ja. Gdybym ja był w takiej sytuacji, to w osobistym czasie z Panem upadłbym na twarz, pościł i modlił się przez trzy dni i pytał Pana, Panie, co zrobiłem źle? Panie, nawracam się. Panie, chcę wyprostować te sprawy z Tobą. To jednak smutne, że Heli tego nie zrobił. Jest wiele takich rzeczy w pierwszej, drugiej księdze Samuela, które zasmucają. Nie tylko ta sama historia w naszym życiu chrześcijańskim i historii w pańskim odzyskiwaniu miały miejsce smutne, tragiczne rzeczy. Chcemy pozostawać w Bożej ekonomii, aż spotkamy Pana, prawda? Czytamy więc dalej, aby przemawiać dla Pana i być z Nim jedno w celu realizacji Jego wiecznej ekonomii, musimy przede wszystkim cenić Jego przemawianie i z uwagą Go słuchać, żeby móc poznać Jego pragnienie i upodobania. Gdybyśmy wszyscy potrzebujemy przemawiać dla Pana i Go wypowiadać, czy to w służbie młodzieży, czy w naszym sąsiedztwie, czy w głoszeniu Ewangelii, gdy spotykamy się z bratem czy siostrą, zawsze chcemy, żeby Pan przemawiał w naszym przemawianiu. Jeśli nasze przemawianie będzie Pańskie, musimy najpierw usłyszeć Pański głos. Musimy słyszeć tak jak na spotkaniu, na tym spotkaniu, co mówi Duch do kościołów. Duch przemawia do wszystkich kościołów na całej ziemi na tym spotkaniu. Rozważałem to. Wszystko, na czym nam zależy na tym spotkaniu, to mówiąc krótko, to, co mówi Duch. To wszystko. Chcemy usłyszeć to, co mówi Duch. W Księdze Izajasza 50, wersety 4 i 5 jest mowa o ludzkim życiu Pana. Czytamy: Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Podoba mi się to, mówi: każdego poranka budzi mnie. Czyż to nie wspaniałe? To naprawdę święte słowo na poranne ożywienie. Pamiętam, że miałem kiedyś takie doświadczenie, praktykę. Muszę prosić Pana, by mi wybaczył, że już od dłuższego czasu tego nie robiłem. Musimy prosić Pana: Panie, zbudź mnie jutro rano. To nie znaczy, że masz nie używać budzika, przynajmniej będzie służył jako wsparcie, ale proście Pana, by zbudził Was jutro rano. To sprawia wielką różnicę. Dobrze, wrócimy do tego jeszcze w kolejnym punkcie. Teraz podpunkt D. Heli nie zważał na kapłaństwo, kiedy pobożliwie skarcił swych dwóch złych synów. Święci, Hofni i Pinehas, jego synowie, to co robili, trudno mi nawet o tym mówić. To było tak niegodziwe. Mogę po prostu przeczytać o tym. Trudno jest o tym mówić. Byli tak niegodziwi. To doprowadziło do tragicznego zakończenia jego historii, kresu radowania się przez niego dobrą ziemią i osłabnięciu kapłaństwa w boskim objawieniu, czyli w przemawianiu dla Boga. Podkreśliłem ostatnie zdanie pośredniku. Podoba mi się. Dzisiaj na przykładzie Helego musimy nauczyć się przykładać wielką wagę do tego, co Bóg nam dał w swoim odzyskiwaniu. Musimy modlić się: Panie, chcę na to zwracać uwagę. Pewnego razu mieliśmy spotkanie współpracowników starszych w Irving. Pamiętam, był tam brat Benson. Brat Benson siedział z lewej, ja z prawej strony brata Lee lub inaczej. Nie pamiętam dokładnie. Brat Lee powiedział w pewnym momencie, wiedziałem, do kogo się zwracał, bo byli wtedy bracia, którzy byli zbuntowani, jednak nadal byli w pobliżu. I myślę, że siedziałem obok Bensona, powiedział mi: bracie Ed, gdzie jest brat taki, a taki? Gdzie on siedzi? A gdzie jest tamten brat? To znani bracia wśród nas. Zacząłem się rozglądać, ale nie przeszkadzać innym. I starałem się nie wyrazić tego na swojej twarzy. Wewnątrz jednak Miałem taką reakcję, dlaczego ten brat siedzi tak daleko? Zwykle siadał z przodu. Nie chodzi o hierarchię czy coś innego, ale nigdy nie widziałem, żeby siedział aż tak daleko. Czy też ten drugi brat. Wiedziałem, że działo się coś złego. Brat Lee powiedział coś, o czym nie zapomnę. Myślę, że starał się odzyskać tych braci. Powiedział, bracie, ceń twoją złotą historię w pańskim odzyskiwaniu. Nie rezygnuj ze swojej złotej historii w pańskim odzyskiwaniu. Nieważne więc, święci, jak długo jesteśmy w odzyskiwaniu, mamy tu złotą historię, to pańskie miłosierdzie powinniśmy to cenić. Gdy mija czas, jesteśmy coraz bardziej ograniczani przez Pana. Nie możemy już robić tego, co zwykliśmy robić wcześniej. Nie wiem, jak u Was. Kiedyś czułem się dobrze w wielu miejscach, jak pączek w maśle. Teraz nie czuję się tak swobodnie, prawda? Ale doznaję ograniczeń. Podobnie, gdy Pan powiedział o Marii, zrobiła to, co mogła. To powinniśmy właśnie zrobić. Pamiętam, jak brat Lee powiedział, jakość jest tym, czego chcemy, bardziej niż ilość. Powiedział też, trochę złota jest warte więcej niż góra trawy. Gdy idziecie naprzód z Panem, gdy wzywacie Jego imienia, On staje się bardzo cenny dla Was. Gdy jesteście tak słabi, bezpowiedni mocy, możecie tylko powiedzieć, Panie, może nie jesteście zdolni dojść do słowa Jezus, mówicie tylko, o, Panie. W swojej posłudze brat Lee mówił, powiedz, o, Panie. Czytałem niedawno o wzywaniu, o, Panie. O, jakże chciałbym utorować sobie drogę do Królestwa, mówiąc, o, Panie. To jest tak cenne. Oto jestem tu słaby fizycznie, ograniczony, ale co najmniej mogę powiedzieć, o, Panie Jezu, kocham Cię, potrzebuję Cię, Panie. Nie mogę nic zrobić bez Ciebie. Korzystając z naszej woli, możemy powiedzieć, Panie Jezu, jesteśmy w Duchu Świętym. To jest fakt. To wielka sprawa. W pierwszej księdze Samuela 2 człowiek Boży przyszedł do Halego i powiedział kilka rzeczy. Powiedział, dlaczego szanujesz swoich synów bardziej niż mnie? To mnie bardzo przekonało, gdyż nie powinniśmy szanować niczego, nikogo ponad Pana. Jeśli tak robimy, to robimy złą przysługę dla tej osoby, którą tak szanujemy. Musimy szanować fizycznie. Szanuję swego ojca. Zawsze tak było. Potem zostałem zbawiony, przyszedłem do pańskiego zyskiwania. Szanowałem Pana ponad każdego. Ponieważ tak postąpiłem, szanowałem swego ojca jeszcze bardziej. Wiecie, o co mi chodzi? Powinniście szanować Pana ponad każdego. Jednak Heli tego nie zrobił. To tragiczne. Przejdziemy do Samuela. 2. Samuel był wierny Bogu w kwestii wszystkich statusów i urzędów, jakimi Bóg go obdarzył. Patrzmy na A. Jako Lewita służył Bogu przez całe swoje życie, jako Nazirejczyk zachował swoje poświęcenie i nie poniósł żadnej porażki. Święci, musimy zachowywać nasze poświęcenie przed Panem w stanie takiej aktualności. Poświęciliśmy się Panu kiedyś, ale czy jest ono świeże dzisiaj? Czy jest aktualne? Pamiętam, jak brat Dave Higgins mówił o tym wiele razy, gdyż mówił też o tym brat Lee. Brakuje mi brata Dave'a. Zawsze mawiał to, co brat Lee. Dzień bez poświęcenia to dzień stracony. Gdyby był tutaj Dave, powiedziałby amen, głośne amen. Cieszę się, że Dave powtarzał to. Nie chcemy ani jednego dnia bez poświęcenia. Teraz przejdę dalej. Jako kapłan prorok przemawiał szczerze dla Boga i zapoczątkował urząd prorocki, żeby zastąpić nim słabnące kapłaństwo w boskim objawieniu. Jako sędzia był wierny Bogu i sprawiedliwy wobec ludzi, położył kres urzędowi sędziowskiemu i wprowadził godność królewską, by dokonać zmiany wieku w celu wypełnienia się Bożej ekonomii. Dlatego jesteśmy na ziemi, by zmienić ten wiek. To jest nowe przebudzenie, nie stare. Pan używał tych wcześniejszych przebudzeń. Jesteśmy na etapie historii Kościoła, gdzie wszyscy w to wierzymy, że Pan jest bardzo blisko i przychodzi. Pan potrzebuje zbiorowego narzędzia służącego do zmiany wieku i aby sprowadzić go jako króla chwały. W Psalmie 24 ustanawia on królestwo na ziemi. W Księdze Daniela 2 też mamy duży ludzki posąg, który symbolizuje całość ludzkich rządów na ziemi. Dalej mamy kamień odcięty bez udziału rąk, który spada z nieba. Ten kamień jest zbiorowym, uderzającym kamieniem. W Księdze Objawienia 19 Chrystus jest wiodącym zwycięzcą ze wszystkimi Jego zwycięzcami jako zbiorowy, uderzający kamień. Ten uderzający kamień uderza w stopy ludzkiego posągu, który zostaje zmiażdżony i staje się jak plewy na klepisku w lecie i rozniósł to wiatr. Daniela 2 czytamy, tak, że nie było po nich śladu. I kamień ten staje się wielką górą, która zapełnia całą ziemię. Jest to Królestwo Boże na 1000 lat. To 1000-letnie królestwo, które prowadza nas w wieczność. Będzie oblubienica Chrystusa na 1000 lat, potem żona Chrystusa na wieczność. Przejdę do B. Jako ktoś, kto pracował razem z Bogiem w celu realizacji Jego ekonomii, został ustanowiony przez Jahwe Jego prorokiem, żeby przemawiał dla Niego dzięki słuchaniu Jego słowa. Nieustannie musimy ćwiczyć się w tym, by mieć ucho do słuchania tego, co Duch mówi do kościołów. Co więcej, święci musimy iść śladami Marii. Bardzo mi się to podoba, która usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Chcę skupić Waszą uwagę na tym cytacie. Siedziała u Pańskich stóp i słuchała Jego słowa. Spójrzmy na 4 podpunkty, są bardzo cenne. Zaznaczyłem pewne fragmenty kursywą oraz je podkreśliłem, aby się upewnić, że wiecie, na czym się skupić. Dobrze? 1 mówi, Maria usiadła u stóp Pana Jezusa, a nie kogoś innego. Nie ma lepszej metody nad tę, by co chwila do Niego przychodzić, kochać Go, oddawać Mu cześć i nieustannie mieć z Nim społeczność oraz trwać w Jego obecności. 2. Usiadła u stóp Pana. To właściwe miejsce, u stóp Pana. To znaczy, że przyjęła pokorną postawę, żeby słuchać Pańskiego przemawiania i otrzymać Jego błogosławieństwo. Pokora, posłuchajcie, pokora to nie lekceważenie siebie. Pokora to ignorowanie siebie, nieuznawanie siebie i uważanie siebie za nic. Pamiętacie listę do Galacjan, werset, który mówi, jeśli myślicie, że jesteście czymś, gdy jesteście niczym, oszukujecie siebie samych i nie ma w was prawdy. Nie chcemy myśleć, że jesteśmy czymś czy kimś. Jesteśmy niczym. Jesteśmy niczym, ponieważ chcemy, aby Chrystus był wszystkim w nas, prawda? Teraz 3. Siedziała Co wy na to? Ona siedziała. Ci, którzy są zajęci na tyle, że odwraca to ich uwagę od Pańskiej obecności, mają błądzący umysł i chwiejne myśli. Wiecie, czasem te telefony powodują, że nasz umysł błądzi. Czasem mam obawę, mamy spotkanie. Nie rozglądam się po sali, ale czasem widzę, jak ktoś coś robi na telefonie, gdy właśnie trwa posługa słowa. Co się dzieje? Nie powiedziałbym tego na głos do tej osoby, ale wewnątrz mówię, co ty robisz? Tutaj przemawia Pan. Pomyślcie, gdyby Pan dosłownie był tu obecny, czy robilibyście coś takiego? Oczywiście, że nie. Przejdę dalej. Musimy zatrzymać się, aby spędzać osobisty czas z Panem codziennie. 4. Słuchała Pańskiego Słowa. Słowa, które Pan do nas mówi, są duchem i życiem. Święci, to wydaje się zbyt proste, co powiem. Gdy czytałem to z modlitwą, niewątpliwie widzieliście to już, dla mnie stało się to świeże. Same słowa są duchem. Wiecie, co mam na myśli? Nie chodzi o to, że słowa dają ducha, ale że Jego słowa są duchem. Jego słowa są życiem. To jest cudowne. To, że Maria słuchała słowa, dało Panu sposobność do przekazania i udzielania jej siebie, żeby mogła zyskać Jego samego. Teraz przechodzimy do C. Samuel radował się w pełni swoim działem dobrej ziemi przez całe swoje życie. Tak więc w sensie nowotestamentowym możemy powiedzieć, że w jego radowaniu się Chrystusem nie było żadnego uchybienia. Jedynym uchybieniem w historii Samuela było to, że wyznaczył swoich dwóch synów na sędziów pośród dzieci Izraela. Wskazaliśmy już, że Heli zrobił to samo. To był błąd Samuela. Jednak trudno by znaleźć takich dwóch synów jak synowie Helego. Byli niegodziwi do granic. Popełnił błąd. Pamiętam, ktoś zadał pytanie bratu Lee. Nie chodzi o treść pytania, ale to było na szkoleniu konferencji. Dlaczego bracie Lee Paweł to zrobił, skoro powiedział co innego w swoim liście? I brat Lee odpowiedział, bracie, jedynym doskonałym świętym jest Pan Jezus. On jest doskonałym świętym. Bardzo mi się to spodobało. Teraz jedynka. Niesprawiedliwe drogi, jakimi kroczyli synowie Samuela, były przeciwne do drogi Samuela, czystej i sprawiedliwej przez całe jego życie. Dały powód ludowi Izraela do tego, by prosić Samuela o wyznaczenie im króla, który będzie ich sądził, jak to było u innych narodów. Synów Samuela zatem nie powinno się uważać za sędziów wśród ludu Izraela. Dzieje 13 to pokazuje. A ich ojca Samuela powinno się uznawać za ostatniego sędziego. Popatrzmy na dwójkę. To cudowny punkt. Z ludzkiego punktu widzenia Samuel popełnił w tej sprawie błąd, ale błąd ten pomógł Bogu poradzić sobie z sytuacją panującą pośród ludu przez wprowadzenie godności królewskiej ze względu na wypełnienie się jego ekonomii. Bóg użył tego błędu. To było obrazą dla Boga, gdy dzieci Izraela prosiły, daj nam króla. Ale czytamy tutaj, że synowie Samuela dali okazję dla ludu, by prosił o króla. Prosili o Saula, który nie był dobrym królem. Również nie traktował dobrze ludu. Z drugiej strony, według Bożej suwerenności, gdyby Samuel nie popełnił tego błędu, nie byłoby Saula i nie byłoby też Dawida, prawda? Nie byłoby Dawida. Dawid jest typem Chrystusa jako prawdziwego króla, by zaprowadzić urząd królewski. Mateusza 1:1 Chrystus jest synem Dawida, prawda? Pochodzi z domu Dawida, z linii Dawida. Trzeci punkt rzymski jest to cudowne objawienie. Jonatan kochał Dawida, zawarł z nim przymierze i przepowiedział, że Dawid stanie się królem oraz że królestwo będzie jego królestwem. Pamiętacie, Dawid jest typem Chrystusa? Chrystus to prawdziwy Dawid. Podpunkt A. Saul zamierzał zachować królestwo dla Jonatana. Ten jednak nie chciał przejąć królestwa, lecz dostrzegł, że to Dawid powinien zasiąść na tronie. To niezwykłe objawienie. Oto syn królewski, jednak kocha Dawida tak bardzo. Masz tę świadomość, że Dawid będzie na tronie, nie ja. B. Tutaj właśnie Jonatan popełnił błąd. Jonatan powinien był powiedzieć o tym ojcu, a potem go zostawić i być z Dawidem. Skoro miał tę świadomość, powiedziałby powiedzieć Saulowi w sposób pełen szacunku: Ojcze, kocham Cię, zawsze będę Cię szanował, jednak Dawid będzie następnym królem, a ja nie mam wyboru, jak tylko pójść za nim. Powinien był tak powiedzieć, lecz tego nie zrobił. Lecz dostrzegł, że to Dawid powinien zasiąść na tronie. B. Jonatan powinien był powiedzieć o tym ojcu, a potem go zostawić i być z Dawidem. W typologii pójście Jonatana za Dawidem oznaczałoby nasze dzisiejsze podążanie za Chrystusem i oddanie Mu pierwszeństwa, czyli pierwszego miejsca we wszystkim. Teraz C. Jonatan stracił właściwe i odpowiednie radowanie się swoim działem w dobrej ziemi obiecanej przez Boga, ponieważ poniósł porażkę, nie poszedł za Dawidem zgodnie z Bożą wolą z powodu naturalnego przywiązania do ojca. Wprawdzie uświadamiał sobie, że Dawid będzie królem, jednak został z ojcem, a tragicznym wynikiem tego było to, że podzielił jego los i zginął z nim w bitwie. Teraz D. święci jest głównym punktem, jeśli chodzi o Jonatana. To wspaniałe objawienie, świadomość dla nas. Jonatan stał między Saulem a Dawidem. Był człowiekiem stojącym między dwiema posługami. Powinien był pójść za drugą posługą, to posługa tego wieku. Ale ponieważ jego więź z pierwszą posługą była zbyt głęboka, nie potrafił się od niej uwolnić. W tych punktach mówimy o posłudze wieku. W każdym wieku Pan ma coś szczególnego, co chce zrealizować. Ma swoje odzyskiwanie i swoje dzieła do przeprowadzenia. Szczególne odzyskiwanie i dzieło, które przeprowadza w danym wieku, to posługa tego wieku. Mamy wersety z Księgi Rodzaju 6. Posługa Noego była posługą ówczesnego wieku. Był sługą wieku. Gdybyś był w tamtym wieku, nie powinieneś budować sobie łódki w ogródku, ponieważ ta łódka zatonie. Musisz dać sobie sprawę, że arka, którą Noe buduje, jest tym, co robi Bóg teraz na ziemi. I chcę przyłączyć się do Noego w jakiś sposób. Bóg powiedział Noemu, by wykonał arkę. Z jednej strony arka symbolizuje pojedynczego Chrystusa, z drugiej strony arka symbolizuje zbiorowego Chrystusa. Powiem to krótko, musimy budować arkę. Znaczy to budować Chrystusa. Możesz powiedzieć, co to znaczy? Budować Chrystusa w naszym osobistym doświadczeniu. Budować Chrystusa, budować Arkę, to budować Chrystusa w naszym osobistym doświadczeniu dla budowania organicznego ciała Chrystusa, które również jest Arką. Widzicie, o co mi chodzi? Mamy tu dwa aspekty. Teraz dwójka. Dawid był sługą swego wieku i miał posługę tego wieku. W Starym Testamencie Noe miał posługę swego wieku, która polegała na zbudowaniu Arki. Mojżesz miał posługę swego wieku, która polegała na zbudowaniu przybytku. A Dawid i Salomon mieli posługę swego wieku, która polegała na zbudowaniu świątyni. 3. Sługa wieku, który ma posługę wieku, różni się od miejscowych sług. Innymi słowy, święci, podczas burzy, która miała miejsce pod koniec lat 80., pamiętam, jak niektórzy tak zwani obdarowani bracia powiedzieli: no cóż, możemy robić to, co brat Lee. Skorzystamy z tych samych materiałów pomocniczych, encyklopedii biblijnych, przeczytamy to, co on. Nie obchodzi mnie, jak wiele przeczytałeś. Możesz czytać przez 500 lat, jednak nie jesteś sługą wieku. Musisz to uznać, kim jesteś w ciele Chrystusa, jaki jest twój dział i jaki jest dział brata Lee w ciele. Jesteś lokalnym sługą, umieszczam to w cudzysłowie, miejscowym sługą, możesz posługiwać słowem. Pamiętam konkretnego brata, gdy usługiwał słowem, otrzymywałem tak wiele światła, bo wtedy był jedno z bratem Lee. Na pierwszej konferencji w mieście Meksyk, wygłoszonej przez brata Bensona i tego drugiego brata. Dzielenie ich obu było cudowne. Byłem w pokoju z bratem Don Looper. Brakuje mi go. Brat Don i ja obaj praktykowaliśmy tak zwany odwet Montezumy. Uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach. To była dobra wymiana. Właśnie na tym polegał ten odwet Montezumy. Gdy ja odpoczywałem w łóżku, Don wracał ze spotkania i dzielił się ze mną tym, co było na spotkaniu. Potem ja przekazywałem Donowi zawartość kolejnego spotkania. Nigdy o tym nie zapomnę. Dzieliłem się z Donem treścią spotkania, którego nie wygłosił Benson, tylko ten drugi brat. I Don powiedział, nie wspomnę imienia, powiedział: bracie Ed, to jest klasyka, czym dzielił się ten brat. Miał taką cudowną funkcję. Był jedno ze sługą wieku. Jednak gdy utracił tę jedność, jego użyteczność zanikła. To bardzo smutne. Sługa wieku to jedno, a miejscowy sługa to co innego. Luther był sługą swego wieku i Darby też był sługą swego wieku. Aby nadążyć za posługą tego obecnego wieku, musimy ujrzeć wizję. I mamy tu Michal, żonę Dawida. Michal była żoną Dawida, ale niczego nie widziała. Widziała jedynie jego zewnętrzny stan, którego nie mogła znieść. Wskutek czego została w tyle. Pamiętacie, gdy sprowadzano Arkę do miasta Dawida? Dawid skakał, patrzył na te wersety i tańczył przed Panem i napisane jest, że wzgardziła nim w swoim sercu. Gdy wszedł do domu, wyszła na jego spotkanie. Jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich niewolników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch, wykrzyknik. A Dawid rzekł do Michał: to przed Panem tańczyłem, nie przeczytam całości, który wybrał mnie księciem nad ludem pańskim. Powiedział: czyniłem to przed Jahwe. Skakałem, tak, tańczyłem, Robiłem to. Robiłem to przed Panem. Posłuchajcie, co powiedział. I choćbym bardziej się poniżył niż tym razem, uważając się za niskiego w moich własnych oczach, to jednak u służebnic, o których mówisz, to u nich jeszcze się wsławiłem. Co wy na to? Jest to dla mnie bardzo otrzeźwiające. Michal, córka Saula, nie miała dziecka aż do dnia jej śmierci. To znaczy, że musimy być uważni, jak mówimy o słudze wieku. Teraz cztery. W Nowym Testamencie posługa Pana Jezusa polega na budowaniu Kościoła jako ciała Chrystusa. Wiele obdarowanych osób powstałych w Pańskim w niebowstąpieniu ma tylko jedną posługę, a mianowicie ma usługiwać Chrystusem w celu budowania ciała Chrystusa, Kościoła. Budowanie to jednak nie dokonuje się bezpośrednio przez tych, którzy są obdarowani, lecz przez świętych, którzy zostali przez nich wydoskonaleni. Pan mówi, zbuduję mój Kościół, ale nie bezpośrednio to robi, lecz wzbudza apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli. Te obdarowane osoby doskonalą świętych ku dziełu posługi, ku budowaniu ciała Chrystusa. Więc doskonaleni święci bezpośrednio budują ciało Chrystusa. Musimy mieć tę świadomość. Spójrzmy na Mateusza 25 jako przykład. Mamy tych, którzy posiadają 5 talentów, 2 talenty i tego, który ma 1 talent. To są zdolności, dary, które dał nam Pan jako członkom ciała. Nikt nie może powiedzieć, że nie ma żadnego talentu. Pan dał ci boską, mistyczną, chrystusową zdolność, daną przez Boga, by funkcjonować w ciele zgodnie z Jego wolą dla budowania ciała. Natomiast członki 5-talentowe, jeśli spojrzymy na historię Kościoła, pojawiają się może raz na 100 lat. Oczywiście wierzymy, że pod koniec tego wieku znajdujemy się pod koniec wieku i Pan wzbudził tych 2 5-talentowych braci. Co jest ich posługą? Nie jest to posługa Lutra, Zinzendorfa, Darbiego. Po raz pierwszy w historii Kościoła posługa tych 2 braci jest faktyczną nowotestamentową posługą w pełnym jej zakresie. Czym nią jest? Jest nią doprowadzenie do funkcjonowania wszystkich jednotalentowych członków, tych, którzy mają 1 talent. Święci, rozważcie to. Kiedyś zrobiłem taką ilustrację, teraz tego nie zrobię. Zaprosiłem 5 braci na podium razem ze mną. Powiedziałem, spójrzcie oto, bracia. Jeden talent. Jeśli zestawić ich razem, tych 5 braci, to mamy członka 5-talentowego. Widzicie? Jeśli ci jednotalentowi połączą swe talenty, bratni powiedział, cały świat zostanie wywrócony do góry nogami. To właśnie czyni ta posługa, doskonali nas, jednotalentowych, nie aby pogrzebać nasz talent, lecz aby pobudzić nasz talent. To takie miłosierdzie, że możemy pozostawać pod tą nowotestamentową posługą. Przejdźmy do punktu 5. Bożej posłudze budowania są tacy, którzy przewodzą w tej posłudze w każdym wieku. Aby Pan otworzył nam oczy, byśmy zobaczyli, że jeśli jesteśmy ludźmi, to powinniśmy być chrześcijanami. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, to powinniśmy wejść w Pańską posługę w tym wieku. Brat Lee dzielił się o tym w książce pod tytułem Wizja wieku. Była ona ukryta w języku chińskim. W pierwszym wydaniu była zawarta w książce Posługa Słowa. Brat Andrew tłumaczył te poselstwa. Ja jednak nie wiedziałem wtedy, że jest ta nowa książka Posługa Słowa. Wtedy brat Andrew zajmował się tymi poselstwami brata Lee. Udałem się do pewnego miejsca, by wygłosić konferencję, a brat powiedział do mnie, Ed, czy czytałeś, czym dzielił się brat Lee w książce Posługa Słowa? Odpowiedziałem, nie. A czym się podzielił? Nie powiem ci wiele, musisz sam przeczytać. Zawiera ona cudowny widok. Kiedy przeczytałem ją, prawie spadłem z krzesła. Brat Lee mówi tam o wizji wieku, o posłudze wieku i dzięki niech będą Panu, że użył brata Andrew do przetłumaczenia tego materiału. Gdy przeczytałem tę książkę i wszedłem w nią w duchu i atmosferze modlitwy, zaczęliśmy mieć konferencję na jej podstawie. Ja też jedno poselstwo wygłaszałem. Brat Lee mówił o Adamie, Ablu, Enoszu, Henochu, Noem, Abrahamie, Izaaku i Józefie. I każdy z nich miał posługę tamtego wieku. Na przykład w przypadku Enosza posługą wieku było wzywanie imienia Pana. Za czasów Henocha była posługa chodzenia z Bogiem. Gdy przechodzimy do Noego, powiedziane jest, że Noe chodził z Bogiem, co pokazuje pewną rzecz. Podobnie jak u Henocha, posługa ta obejmowała wszystkie wcześniejsze posługi wieku do tego momentu. Widzicie? Jak w tej książce Wizja wieku, jest to dziedzicząca wszystko wizja wieku. Gdy miałem podejść do podium, aby o tym mówić, Andrew powiedział mi na ucho: bracie Ed, chcę ci powiedzieć, co zrobił brat Lee, kiedy dzielił się tą sprawą. Wziął 9 braci na podium. Każdy z nich położył rękę na ramieniu sąsiada. W taki sposób, żeby pokazać, że byli organicznie połączeni. Gdy przechodzimy od Józefa wstecz do Adama, widzimy, że to, co miał Józef, było wszystko dziedziczącą wizją wieku. Jeśli popatrzymy na Elizeusza, zobaczymy, że miał wszystko to, co Eliasz, a nawet poszedł dalej. Tak się cieszę, że Andrew mi to podpowiedział. Tak właśnie zrobiłem. Byłem tak szczęśliwy, że mogę zrobić to samo, co brat Lee. Andrew był obecny, gdy brat Lee dzielił się tym, co za wielka służba Panu, że Andrew przetłumaczył to na język angielski. Jestem tak wdzięczny za jego funkcję. Niech będą błogosławieni ci, którzy znają język chiński. Ja nie znam chińskiego. Jedynie przebywałem wśród Chińczyków, gdy święci chińskojęzyczni mówili Alleluja, to rozumiałem, ale co mówili, na co mówili Alleluja, to już nie. To było wielkie objawienie. Mogłem sobie uświadomić coś naprawdę wspaniałego. W tamtym czasie braliśmy udział w duchowej walce wielokrotnie. Gdy brat Lee odszedł do Pana, przykro o tym mówić, byli tacy. Pamiętam, gdy udałem się do Japonii, drogi brat, według dojrzałości, nie mówię tu o hierarchii, lecz dojrzałości w życiu, miał większą dojrzałość w życiu niż ktokolwiek w tamtym kraju. Nie powiedziałem nic, co spowodowałoby taką jego odpowiedź. Miał on tłumacza. Powiedział: bracie Ed, ten brat myślał, że będzie następcą brata Lee. Powiedziałem: brat Wong ma rację 100%, iż nie ma żadnego następcy. Tak jak Tymoteusz nie był następcą Pawła, choć mówił to, co Paweł. Pan pokazał bratu Lee i napisał list do kościołów na całej ziemi, w którym stwierdził: Pan pokazał mi sposób, aby ta posługa była kontynuowana poprzez grupę scalających się współpracowników. To wielkie światło. Pewnego razu ktoś zapytał: a kim są scalający się współpracownicy? Andrew odpowiedział: scalający się współpracownicy to współpracownicy, którzy się scalają. Jedna droga siostra, która służy w LSM, bardzo ją szanuję, to starsza siostra powiedziała: bracie Ed, wiem, że bracia, wy bracia, jesteście scalającymi się współpracownikami. Jeśli macie duchową świadomość, to rozpoznacie, kto jest scalającym się współpracownikiem. Kiedy moi chłopcy byli mali, nie miałem znaku na mnie z napisem tata, jednak każdy z nich wiedział, że jestem tatą. Rozumiecie mnie? Dzięki niech będą Panu. Pamiętam niedługo przed tym, jak Bradley odszedł do Pana Kerry i ja poszliśmy go odwiedzić. Staraliśmy się go jakoś zachęcić. Jak zachęcić brata Lee w takiej sytuacji? Kochaliśmy go tak bardzo, brat Lee powiedział, gdy weszliśmy, bracia, czego chcieliście? Był bardzo słaby, ponieważ kiedy dawniej go odwiedzaliśmy, zawsze coś chcieliśmy od niego. Powiedzieliśmy, bracie Lee, nic nie chcemy, po prostu tęsknimy za tobą, kochamy cię. Kerry zaczął dzielić się z bratem Lee tym, nad czym pracuje. Myślę, że mówił o czasopiśmie Affirmation and Critique. Brat Lee odpowiedział, jestem tak szczęśliwy. Ja bratu Lee powiedziałem, bracie Lee, współpracownicy zaczynają się scalać. Powiedział, jestem tak szczęśliwy, tak szczęśliwy. Przedtem pytałem go, bracie Lee, jak to będzie ze scalaniem współpracowników? Powiedział, o, bracie Ed, to jest bardzo trudne, bardzo, bardzo trudne. Jednak to się wydarzyło i nadal trwa ten proces. To wspaniała, wielka rzecz. Przejdźmy do 6. To Boże miłosierdzie, że ktoś widzi posługę wieku i ma z nią styczność, ale to zupełnie co innego, kiedy ten ktoś zdobywa się na odwagę i porzuca przeszłe posługi i wchodzi w obecną Bożą posługę. Jeśli nie czytaliście wizji wieku, zachęcam Was do przeczytania jej z modlitwą. Punkt 7 pochodzi z poselstwa brata Ni, czym jesteśmy. To też jest arcydzieło. 7. Posługa wieku usługuje obecną prawdą Bożemu ludowi. W drugim liście Piotra 1:12 słowa obecna prawda można także tłumaczyć jak to aktualna prawda. Bardzo lubimy usprawiedliwienie przez wiarę, ale to nie jest aktualna prawda. Jednakże aktualna prawda obejmuje usprawiedliwienie przez wiarę, dlatego mamy brata Karego i grupę braci, którzy piszą usprawiedliwienie przez wiarę, ponieważ nawet wśród nas w odzyskiwaniu, ilu z nas ma pełną jasność co do usprawiedliwienia przez wiarę? Brat Lee ujrzał pewne aspekty usprawiedliwienia przez wiarę, których nie ujrzał Luther. Nie mogę doczekać się wydania nowej książki na ten temat. Chcę się w nią zagłębić. Potrzebujemy więc aktualnej prawdy. Czytamy, każdy pracownik pański powinien pytać się przed Bogiem o to, co jest obecną prawdą. Krótko mówiąc, pamiętacie w księdze Hioba 10:13, Hiob powiedział, gdy cierpiał, powiedział, a chociaż skryłeś to w swoim sercu, wiem, że taka była twoja wola. Innymi słowy, Hiob w tym czasie już wiedział, że coś, co jest, co jego dotyczy, skrywa się w Bożym sercu, lecz nie wiedział co. Gdy to połączymy z Efezjan 3:9, zobaczymy, co kryje się w Bożym sercu. Efezjan 3:9 mówi o ekonomii tajemnicy, która przez wieki była ukryta w Bogu. Święci, wszystko, przez co przechodzimy, co jest powodem? Boża ekonomia. Od strony praktycznej oznacza to, że przechodzimy przez różne rzeczy, aby Bóg zyskał więcej przestrzeni w nas, aby udzielić samego siebie do naszego wnętrza. Pragnie, aby Jego ekonomia weszła w życie w nas. Jest to aktualna prawda, Boża odwieczna ekonomia. Kiedy mówimy o tym, że Bóg stał się człowiekiem, by człowiek stał się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie, dla budowania organicznego ciała Chrystusa, by zwieńczyć nową Jerozolimę, to jest aktualna prawda i to jest Boża odwieczna ekonomia. Możemy również powiedzieć, że treścią Bożej odwiecznej ekonomii jest Chrystus jako tajemnica Boga, to jest Kolosan 2:2, Kościół jako tajemnica Chrystusa, to jest Efezjan 3:4 i Efezjan 5:32, gdzie Paweł mówi, że jest to wielka tajemnica. Paweł mówi, tajemnica ta jest wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Gdy zestawisz te dwie tajemnice razem, mamy wielką tajemnicę. Podobało mi się, co powiedział Paweł. Ta tajemnica jest wielka. Nie powiedział, lecz myślę, jest wielka, lecz zbyt trudno jest mi coś z tym zrobić. Powiedział inaczej. Powiedział, ta tajemnica jest wielka, lecz ja mówię. Potrzeba nam mówić w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Teraz przechodzimy do punktu czwartego. Saul został wybrany przez Boga i namaszczony przez Samuela na króla Izraela. Możemy nauczyć się wielu duchowych lekcji od Saula, lekcji życia, duchowych zasad i świętych przestróg. A Saul nie posłuchał się Bożego Słowa co najmniej dwukrotnie, więc utracił swoją godność królewską i królestwo. Myślę, że brat Ron mówił już o Amalekitach, prawda? O wojnie z Amalekitami. Wtedy właśnie Saul był bardzo nieposłuszny, ponieważ Bóg powiedział Saulowi poprzez Samuela, aby zgładził wszystkich Amalekitów, w tym Agaga, ich króla. To straszne imię. Trudno je nawet wypowiadać. Dobrze. Samuel powraca, a oto Agag nadal żyje oraz najlepsze sztuki z owiec, bydła. I Saul powiedział, zachowałem je, żeby ofiarować je Panu. Samuel był wstrząśnięty, powiedział, posłuszeństwo to sprawa numer jeden, a nie ofiary. Okazałeś nieposłuszeństwo Bogu. Ten człowiek, Samuel, wziął miecz i po chwili nie było Agaga. Amalekici byli naprawdę źli. Gdy Saul nie posłuchał Boga, 1 Samuela 15, tak naprawdę zbuntował się przeciwko niemu. B. W tym rozdziale 15 Samuel powiedział Saulowi, nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak wróżbiarstwo. Wróżbiarstwo znaczy kontaktowanie się ze złymi duchami. Kiedy buntujesz się przeciw Bogu, przeciw Jego Słowu, znaczy to to samo, co wróżbiarstwo. Kontaktujesz się ze złymi duchami. Święci, bardzo, bardzo to doceniam. Przez ostatnie dwa lata uzyskałem tę świadomość, która jest przemożna. Jest o tym mowa w posłudze. Zastanawiam się, jak mogło mi to umknąć. Ta różnica między Logos i Rema, prawda? Mamy Chrystusowe życie posłuszeństwa. Jego życie posłuszeństwa jest w naszym duchu, prawda? Chrystus jest naszym życiem. Jego życie jest życiem posłuszeństwa. Jego życie jest życiem uległości. Nie powinniśmy więc myśleć, że nie potrafimy być posłuszni. Oczywiście nie w sobie, ale możemy skontaktować się z tym, który nigdy nie był nieposłuszny, nie buntował się, zawsze ulegał Bogu Ojcu. Możemy doświadczać, radować się, wejść w posiadanie Jego życia posłuszeństwa i Jego życia uległości. Co więcej, ten werset dalej mówi, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i terafim, czyli oddawanie czci domowym bożkom. To znaczy, że są bożki w twoim domu. To okropne. Praktykować wróżbiarstwo to kontaktować się złymi duchami. Już to mówiłem. To, co zrobił Saul, kiedy zbuntował się przeciwko Bogu, było jak grzech wróżbiarstwa. Nie podporządkował się Bogu i tak naprawdę stał się Bożym wrogiem. Wskutek tego utracił godność królewską. Tragiczny koniec Saula wynika wyłącznie stąd, iż nie odnosił się on właściwie do Bożej ekonomii. Bóg, chcąc zbudować wśród swego wybranego ludu swoje królestwo, wprowadził Saula w swoją ekonomię, lecz on zamiast w niej uczestniczyć i z nią współpracować, był samolubny i zawłaszczył sobie Boże Królestwo, by zbudować własną monarchię. Przepełniały go myśli na temat godności królewskiej, w tym również myśli o tym, jak jego syn zostanie jego następcą. Święci, gdy byłem na tym szkoleniu, stało się to dla mnie tak jasne. Brat Lee mówił o dziele, aby nie wykonywać jakiegoś dzieła w ramach tego dzieła. to zwięzły obraz wykonywania dzieła wewnątrz jedynego dzieła Bożej ekonomii dla Pańskiego odzyskiwania. To znaczy, że używasz materiałów posługi, bogactw posługi, by wykonywać dzieło, które nie służy wprowadzeniu króla z jego królestwem, lecz służy temu, abyś ty stał się kimś, służy wywyższeniu samego siebie, a jest to okropna rzecz. Teraz D. Punkt C już czytałem. Tak, czytałem. Saul był samolubny i zawłaszczył sobie Boże Królestwo, by zbudować własną monarchię. Święci, cały kraj znalazł się pod wpływem tylko jednego brata, który budował własną monarchię. To było naprawdę naganne. Jednak dzięki niech będą Panu, że obecnie porusza się tam w cudowny sposób, w tamtym kraju. D. W rozumowaniu tym Saul był samolubny i zupełnie zbłądził. W końcu Bóg zrezygnował z niego, jego odciął, odbierając mu królestwo. Ponieważ Bóg zrezygnował z Saula, Saul został sam, niczym sierota, bez pomocy w czasie kłopotów. To bardzo tragiczne. W wersecie 28-27 są połączone. A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Rozerwał się, gdy Saul go pochwycił. Wtedy Samuel rzekł do niego: dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem, tak jak rozdarłeś mój płaszcz, Pan odrywa od ciebie królestwo, nie jutro, nie za tydzień, ale dzisiaj. To bardzo otrzeźwiające. I oddał je twojemu towarzyszowi, godniejszemu od ciebie. Teraz E. Wskutek jego egoizmu lud Izraela poniósł klęskę i został dziesiątkowany w walce z Filistynami, a on sam wraz ze swoimi synami zginął. Ambicja Saula, by mieć królestwo dla siebie swoich synów wraz z jego zazdrością o Dawida, odebrała mu radowanie się dobrą ziemią, którą Bóg obiecał i je zakończyła. F. Zbiorowa śmierć Saula, jego trzech synów oraz Giermka była uczciwym sądem, jaki Bóg wydał na tego, który zbuntował się przeciwko niemu, zawłaszczył go sobie i stał się to straszne. Pamiętacie 1 Samuela 4, gdy Hofni i Pinehas, dzieci Izraela, zawłaszczali sobie arkę, która symbolizuje obecność Boga, obecność Chrystusa. Zawłaszczyli Bożą obecność dla własnego interesu. Możemy zrobić to samo, gdy modlimy się o nasze własne powodzenie, dobrobyt, nie mając względu na Bożą odwieczną ekonomię, zawłaszczamy Boga. Nie chcemy tego robić. Saul starał się zawłaszczyć sobie Boga i stał się jego wrogiem. Tragiczny koniec Saula powinien nauczyć nas, byśmy krzyżowali swoje upadłe ciało i zapierali się własnego egoizmu, dbania o własne interesy i szukania własnej korzyści. G. Relacja na temat jego okropnego końca stanowi mocne ostrzeżenie dla wszystkich, którzy służą Bożym Królestwie, by nie wykonywali w jego obrębie oddzielnego dzieła, ani dopuszczali się nadużyć w królestwie. Nie powinniśmy być tacy jak Saul, próbujący zbudować własną monarchię. Przeciwnie, wszyscy powinniśmy wykonywać jedno dzieło budowania Bożego Królestwa, ciała Chrystusa. Przechodzimy teraz do ostatniej kluczowej postaci. Mieliśmy całe poselstwo na jego temat, więc tylko przeczytam ten punkt. W tych punktach jest jednak coś cudownego, czego nie ma w poselstwie szóstym. Przeczytam wam. Dawid został wybrany i namaszczony przez Boga za pośrednictwem Samuela na króla Izraela. Kiedy Dawid zabił Goliata, czytaliśmy o tym w poselstwie szóstym, kobiety Izraela wychwalały Dawida, że przewyższa Saula. Jeśli jednak chodzi o samego Dawida, nie wskazuje nic na to, żeby stał się dumny czy ambitnie ubiegał się o godność królewską, kiedy Dawid był poddany próbie, jaką były prześladowania ze strony Saula, został uznany za osobę właściwą do tego, by zrealizować Bożą ekonomię za sprawą ustanowienia Bożego Królestwa na ziemi. B. Kiedy Saul prześladował Dawida, ten miał dwie okazje do tego, by zniszczyć Saula, lecz z nich nie skorzystał, ponieważ bał się Boga, gdyż Saul był Bożym namaszczonym. Wskazuje to, że Dawid utrzymywał dobry porządek w Bożym Królestwie. Mamy Rzymian 12:3 tutaj. Pamiętam, brat Lee dzielił się tym. Ten werset mówi, że nie powinniśmy o sobie myśleć wyżej niż powinniśmy, ale myśleć tak, aby być trzeźwego umysłu według tego, jak Bóg przydzielił każdemu miarę wiary. Innymi słowy, musimy być trzeźwego umysłu. A ja mam miarę wiary, ty masz swoją miarę wiary, brat Lee swoją. Jeśli pomyślę, że moja miara wiary jest taka jak brata Lee, to znaczy, że potrzebuję pomocy psychologicznej. Brat Lee użył przykładu Pawła. Jeśli myślisz, że masz taką miarę jak Paweł, brat Lee powiedział, to jesteś szalony, nie jesteś trzeźwy. To właśnie miało miejsce podczas burzy pod koniec lat 80. Ci bracia nie byli trzeźwego umysłu. Inaczej zdalimy sobie sprawę. Ja mam miarę wiary taką, brat Lee ma większą miarę wiary. Ponieważ jednak nie byli trzeźwego umysłu, wiecie co się stało? To spowodowało unieważnienie właściwego porządku w życiu ciała. Istnieje organiczny porządek w życiu ciała, jednak z tamtej sytuacji wynikły zamieszanie i bunt. Teraz punkt D. Dawid jest typowym wzorcem prawdziwego dziecka Izraela, który raduje się dobrą ziemią, obiecaną i daną przez Boga wybranemu ludowi. Ufał Bogu i chodził z Nim zgodnie z Jego suwerennością i prowadzeniem oraz wskazówkami podczas wszelkich prób, przez które przechodził. Dawid liczył na to, że zostanie w dobrej ziemi i będzie miał udział w Bożym dziedzictwie oraz będzie służył Bogu. E. Szczere zaufanie, jakie Dawid pokładał w Bogu i jego wierne chodzenie z Bogiem w pełni uzdatniło go do radowania się dobrą ziemią na wysokim poziomie, również na poziomie godności królewskiej, zgodnie z Bożym sercem wraz z królestwem, które stało się Bożym królestwem na ziemi. Dawid był jedno z Bogiem. To, co należało do niego, należało do Boga, a co należało do Boga, należało do niego. On i Bóg mieli tylko jedno królestwo. Ktoś taki bez reszty radował się dobrą ziemią, którą przedstawia w formie typu Chrystusa. F. Po śmierci Saula wojna między domem Saula i między domem Dawida przeciągała się, lecz Dawid wzrastał w siły, natomiast dom Saula słabnął. Bóg utwierdził Dawida jako króla i wywyższył jego królestwo ze względu na Boży lud Izraela. Ponadto wzrastał Dawid, to jest cytat, wzrastał Dawid w potęgę, a Jahwe, Bóg zastępów, był z nim. To wskazuje, że Dawid cieszył się Bożą obecnością. Jeśli macie Bożą obecność, to macie wszystko, prawda? Jeśli nie macie, to tracicie wszystko. Przejdźmy do G. Jeśli w jakiejś sprawie nie mamy wewnętrznego odczucia, że Pan jest z nami, musimy być uważni i ponownie rozważyć swoje drogi. W Pańskim odzyskiwaniu, ilekroć coś robimy, musimy zadbać o to, by odczuwać Pańską obecność. Wszyscy musimy opanować lekcję, jak dbać o dwie rzeczy: wewnętrzną Bożą obecność i zewnętrzne potwierdzenie z otoczenia. Nie umieściłem tu tych wersetów, lecz w Księdze Rodzaju w rozdziale 34. Pamiętacie, Jakub osiedlił się w Szechem. Miał udać się do Betel, ale osiedlił się w Szechem. Jestem tak wdzięczny bratu Andrew, gdy zabrał nas na wycieczkę do Izraela, zabrał nas też do Szechem. Patrzyliśmy na górę Gerazim i na tą drugą górę, Ebal. To było też niebezpieczne miejsce. Byli z nami dwaj ochroniarze, którzy mieli przy sobie karabiny maszynowe, ponieważ to miejsce nie było bezpieczne dla turystów, jednak Andrew zabrał nas z tymi karabinami. Jestem mu wdzięczny, że tam się udaliśmy. To było wspaniałe. Tak wiele rzeczy wydarzyło się w Szechem. Możemy to sprawdzić na urządzeniu mobilnym, to miejsce, jak wiele rzeczy tam się wydarzyło. Jakub osiedlił się w Szechem, to jednak było dalekie od Bożej woli. Bóg chciał, aby osiedlił się w Betel. Co się stało? W rodzaju 34 było wiele nieszczęśliwych wydarzeń. Z ich powodu stało się to możliwe, aby Jakub wrócił do Betel w 35 rozdziale Księgi Rodzaju. Co więcej, zmusiły one Jakuba, by wrócił do Betel. Wiele razy potrzebujemy lekcji, by troszczyć się o Pańską obecność, by troszczyć się o zewnętrzne potwierdzenie w naszym środowisku. Teraz H. Co więcej, wszyscy musimy uczyć się od Dawida zarówno strony negatywnej, jak i pozytywnej. Pożądanie upadłego ciała to dewastujący element, który może nas zniszczyć. Jeśli taki podobobożny człowiek jak Dawid uległ pokusie, to jak my od niej uciekniemy? Musiałem to umieścić w tym planie, ponieważ potrzebujemy tego wielkiego ostrzeżenia. Bradley był tak uważny, nawet jako osoba w podeszłym wieku. Gdy raz młoda siostra zaproponowała, żeby podwiezie, to mniej niż jedna przecznica do sali spotkań przy ulicy Ball Road. Odmówił: nie mogę być sam w samochodzie z jakąkolwiek siostrą bez innych osób. To była młoda siostra. Brat Lee był w podeszłym wieku. Jakimś był dla nas wzorem, prawda? Jestem tak wdzięczny, że mamy tę świadomość w Pańskim odzyskiwaniu, że musimy być uważni, nie powinniśmy być sami w pokoju z osobą płci przeciwnej. I praktykujemy to. To nas zachowuje. Dlatego w biurze Living Stream jest dużo okien w każdym pomieszczeniu biurowym, aby było widać, co jest w środku. Kiedyś miałem biuro przy ulicy Ball Road, też było okno. Siostra chciała mieć ze mną społeczność, nie skorzystałem tylko z okna, lecz dodatkowo otworzyłem drzwi. Musimy więc być uważni. Nie możemy mówić, ja nie upadnę, to mnie nie dotyczy. Skoro Dawid nie uciekł, to co z nami? Musimy więc mieć tę bojaźń i tę świadomość. Jedynka, bez względu na to, co osiągnęliśmy w swoim duchowym podążaniu, każdy z nas może taki grzech popełnić. Relacje o tym powinniśmy czytać z całą powagą i w Bożej obecności. Podoba mi się to. Czyli czytamy w duchu modlitwy. To dla nas ostrzeżenie, że podążanie upadłego ciała to poważna rzecz. Posłuchajcie. Dawida skusił zaledwie jeden rzut oka, a potem nie udało się mu powściągnąć siebie. Wszyscy święci, zwłaszcza młodzi, powinni zbadać swoje serce. Przekażmy to młodzieży. Zwłaszcza młodzieży, zbadać swoje serce i podjąć w sercu mocne postanowienie, że nigdy nie pójdą drogą folgowania upadłemu ciału. Musimy powiedzieć, podoba mi się to, Panie Jezu, kocham Cię, potrzebuję i przyjmuję. Jeśli tak powiemy, On będzie naszym Zbawicielem i dynamicznym zbawieniem. Jako pneumatyczny Chrystus zbawi nas, zachowa i ochroni przed zanieczyszczeniem tego wieku, żebyśmy zachowali chwałę, którą osiągnęliśmy. Amen. Zatrzymam się tutaj. Alleluja.